Kryzys, jaki dotknął schyłek średniowiecza, nie zawsze kończył się tak dramatycznie, jak to przedstawiłem ostatnio. Twórczym zjawiskiem tego okresu dziejów chrześcijaństwa w Europie jest nurt odnowy moralno-duchowej, nazwany przez Jana Busza w połowie XV wieku mianem devotio moderna, czyli po łacinie nowa pobożność. Był to nurt angażujący szerokie rzesze ludzi świeckich, poszukujących takiego sposobu życia duchowego, który bardziej odpowiadałby zarówno ich osobistym potrzebom, jak i świeckiemu charakterowi ich egzystencji. Czym zatem była ta nowa pobożność? Jak sama nazwa wskazuje, była to reakcja na rozpowszechniony pod koniec średniowiecza formalizm i rytualizm w życiu duchowym. Za pobożnego uchodził bowiem ten, kto regularnie spełniał praktyki religijne, które stawały się niejako same w sobie celem. Z czasem przywiązywano więcej uwagi i troski do zewnętrznej formy praktyk pobożnych, aniżeli do wewnętrznej postawy i czystości sumienia. Dotyczyło to także liturgii, która coraz bardziej przybierała formę długich rytuałów ujętych w drobiazgowe przepisy. W jałowieniu i bezduszności w życiu duchowym sprzyjała ponadto scholastyka, przewartościowująca funkcję rozumu w akcie wiary. Wobec tego devotio moderna kładła szczególny akcent na bardzo osobiste obcowanie z Bogiem, którego najdoskonalszą postacią jest miłość, odwołująca się nie tyle do rozumu, co do woli i uczuć. Z tej racji mocno podkreślano głęboki, osobisty związek z Chrystusem, który mieszka w sercu każdego chrześcijanina. Zatem ideałem chrześcijanina i miarą jego prawdziwej pobożności jest naśladowanie Chrystusa, odtwarzanie w sobie Jego postawy i Jego uczuć. Człowiek prawdziwie pobożny powinien dbać o ten zwrot do swojego serca. Taka właśnie postawa jest bardzo typowa dla nowej pobożności. Całe życie chrześcijanina winno opierać się na tej wewnętrznej jedności z Chrystusem, na całkowitym zaufaniu wobec Niego. Wówczas wszystkie przeciwności losu, czy jakiekolwiek zło, nie będzie miało tam przystępu. Temu celowi ma służyć nowy sposób przeżywania modlitwy, która nie może być jedynie powtarzaniem suchych formuł, ale ma być porywem serca, doświadczeniem miłości, angażującym wszystkie zmysły i władze psychiczne. Wypracowano więc odpowiednie metody modlitwy myślnej i medytacji, aby mogły one angażować zarówno rozum, jak i uczucia. W podobnym duchu starano się przeżywać liturgię, którą coraz bardziej skracano, aby więcej czasu przeznaczyć na osobisty kontakt z Chrystusem i Jego Matką. Z położenia akcentu na pielęgnowanie w sobie człowieka wewnętrznego w sposób oczywisty wynikał usilny postulat troski o pielęgnowanie wrażliwości sumienia. O nawróceniu i pobożności w świetle założeń wspomnianego nurtu decyduje więc nie zewnętrzny czyn pokutny, jak chociażby pielgrzymka czy jałmużna, ale przede wszystkim wewnętrzne nastawienie. Jest to położenie akcentu na rozwijaniu w sobie człowieka wewnętrznego, człowieka duchowego. To jest położenie akcentu na odkrywaniu w sobie Bożego obrazu i podobieństwa. W ten sposób nowa pobożność radykalnie sprzeciwiała się typowemu dla późnego średniowiecza pesymizmu antropologicznego, który skłonny był widzieć człowieka jako przewrotnie złego z samej swej natury. Takie bowiem poglądy upowszechniały się w Europie między innymi pod wpływem heretyckich ruchów, jakimi byli Albigensi, czasami zwani także Katarami. Nowy nurt duchowości późnego średniowiecza zwracał uwagę na potrzebę poznania człowieka, poznania jego psychiki. Stąd też w podręcznikach duchowości tego okresu, wśród których wyróżnia się dziełko pod tytułem O naśladowaniu Chrystusa, bardzo często spotyka się zachętę do wczuwania się, zatrzymywania uwagi nad tym, czego w danej chwili się doznaje, co się dzieje w moim sercu. Opracowano specjalne metody modlitwy i medytacji, które miały na celu aktywizowanie wszystkich władz psychicznych człowieka. Interesowano się zatem mechanizmami poznawania, podejmowania decyzji, przeżywania uczuciowego i temu podobnymi. A ponieważ człowiek najlepiej modli się w swoim języku, dlatego we wszystkich formach życia religijnego, łącznie z liturgią, devotio moderna preferowała język ojczysty. Podręczniki medytacji, proponując metodyczne rozważania, polecały również wyobrazić sobie osobę Chrystusa, a nawet wniknąć w Jego uczucia. Charakterystyczne jest bowiem to, że zwracano dużą uwagę na człowieczeństwo Chrystusa. Było w tym dość skuteczne przezwyciężenie ówczesnej mistyki dość mglistej i abstrakcyjnej. Tak w rzeźbie, jak i w malarstwie, a także w opisach poetyckich zaczęto przedstawiać Pana Jezusa w sposób bardzo realistyczny, prawie że fotograficzny. To też pod wpływem devotio moderna pod koniec średniowiecza bardzo rozwinął się kult męki pańskiej, kult ran Chrystusa, serca Jezusowego i temu podobnych. W tym celu chętniej niż dotychczas zwracano się do Pisma Świętego jako najwierniejszego opisu życia Jezusa, a także do dzieł ojców Kościoła jako świadectwa życia pierwotnego Kościoła. Mimo tego dane biblijne traktowano jako inspirację raczej do własnych projekcji odnośnie do osoby Chrystusa. Choć z jednej strony przedstawiano sobie Chrystusa jako kogoś bardzo bliskiego uczuciowo, to jednak z drugiej strony ten obraz był zbyt antropocentryczny, niejako skrojony na miarę uczuciowych potrzeb człowieka. Dlatego niekiedy graniczył z naiwnością i fałszem. W takim sposobie przeżywania swej wiary kryło się poważne niebezpieczeństwo indywidualizmu i subiektywizmu, które w ocenach niektórych badaczy w znacznym stopniu pomniejsza odnowicielski wpływ omawianej tu nowej pobożności. Podkreślanie przez devotio moderna indywidualności, niemal prywatności przeżycia religijnego spowodowało znaczne osłabienie poczucia więzi eklezjalnej, dodatkowo nadszarpniętej uwikłaniem papiestwa w różne wewnętrzne konflikty, o których wspominałem ostatnio, a także uwikłania papiestwa w spory polityczne. Wobec tego zewnętrznym przejawem kościelnej komunii coraz bardziej stawała się hierarchia. Natomiast u wiernych słabło poczucie, że Kościół to my. Przeglądając dzieła typowe dla nurtu devotio moderna, można odnieść wrażenie, że zalecała ona radykalne zerwanie ze światem, które określano pojęciem contemptus mundi, albo że zalecała ucieczkę od świata, fuga mundi. Chodziła jednak nie o fizyczne wyizolowanie się, na przykład przez odejście na pustynię, ale raczej o wewnętrzne zdystansowanie się z jednoczesną świadomością, że Królestwo Boże jest w sercu człowieka. Już ta krótka charakterystyka pokazuje, że dewocja moderna była próbą reformy Kościoła podjętą przez ludzi świeckich, ale nie na drodze formalnego sprzeciwu wobec jego struktur instytucjonalnych, lecz niejako ponad tymi strukturami, a więc od wewnątrz, przez osobistą przemianę i duchową gorliwość. Ważnym wkładem w duchowość europejską było przypomnienie, że wszyscy są wezwani do świętości. Świętość przestała być domeną pustelników i zakonników. O świętości decydowała gotowość do niesienia krzyża w życiu codziennym, a zatem cierpliwe znoszenie przeciwności życia, cierpienia, służba wobec bliźnich i bardzo osobiste zjednoczenie z Chrystusem. Z radością odkrywamy, że zarysowane wyżej zasady dewocja moderna w wielu punktach są nam bardzo bliskie. I nic w tym dziwnego, gdyż jej trwałym śladem w duchowości europejskiej aż po nasze posoborowe czasy jest podkreślenie godności oraz indywidualności każdego członka Chrystusowego Kościoła. Jeśli więc współcześnie swobodnie możemy kształtować swoją duchowość, zachowując jedność ze wspólnotą Kościoła, to jest to w dużym stopniu zasługa i dziedzictwo epoki późnego średniowiecza.